dobry, Anna Adriańska na temat. Moim i Państwa gościem w rozmowie dnia jest senator Marek Borowski z Koalicji 15 października, marszałek Sejmu w latach 2001-2004. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam.
Panie marszałku, jak pan się czuje, oglądając takie sceny, jakie zaszły pod Sejmem w środę?
No cóż, można powiedzieć, że w pewnym sensie nie było mi to obce, bo za moich czasów, te 20 lat temu, miałem może nie dokładnie taką sytuację, ale również sytuację, która była niezwykle kłopotliwa dla marszałka i bardzo źle wyglądająca w oczach opinii publicznej, kiedy jeden z posłów zablokował mównicę i nie chciał z niej zejść przez 19 godzin. I musiałem użyć straży marszałkowskiej, więc spoglądając, znaczy myślałem, że to się już nie powtórzy nigdy, ale jak widać są tacy, którzy żadnych wniosków nie wyciągają. To po prostu przykre widoki. My takie widoki oglądaliśmy czasami na ekranach telewizorów, kiedy były sprawozdania z różnych parlamentów, gdzie no powiedzmy sobie parlamentarne zachowanie było raczej rzadkością. Tam bywały i bójki, przepychanki i tak dalej. I wydawało nam się, że to jest jakaś egzotyka, a my jesteśmy zdecydowanie ponadto. No ale politycy PiS-u pokazali, że niekoniecznie.
Mhm. Podczas tych przepychanek, które, przypomnijmy, dotyczyły tego, że byli posłowie Kamiński i Wąsik nie byli wpuszczani do parlamentu w związku z tym, że ciąży na nich prawomocny wyrok, mimo że są ułaskawieni, to ten prawomocny wyrok te mandaty im wygasił. I podczas tych przepychanek pięść Antoniego Macierewicza w rękawiczce, dodajmy, wylądowała na policzku Mariusza Kamińskiego. W internecie krąży filmik, który pokazuje ten bolesny cios również w zwolnionym tempie. Bolesny dlatego, że Mariusz Kamiński się skrzywił wtedy. No i tymczasem Antoni Macierewicz twierdzi, że to wszystko to jest manipulacja, że to fałszywe nagranie i wcale Mariusza Kamińskiego nie uderzył. Śmieje się pan.
No, zawsze mówiłem, że Macierewicz jest bardzo niebezpieczny i trzeba na niego uważać.
Mm-hmm. A w jaką fazę wszedł teraz PiS? Bo przecież to nie pierwszy raz, kiedy politycy PiS-u, ważni politycy PiS-u zaprzeczają temu, co wszyscy widzimy. Tak samo przecież Kamiński swego czasu pokazał w Sejmie gest Kozakiewicza. Kłód za aprobacie samego Kozakiewicza, dodajmy. A potem prezes PiS Jarosław Kaczyński twierdził, że nic takiego się nie wydarzyło i że to też jest manipulacja.
No to już jest jakiś stan chorobowy, ja nie umiem tego nazwać. PiS przegrał te wybory pewnie ku jakiemuś swojemu zaskoczeniu i nie umie się z tym oswoić kompletnie. Nie chce tego przyjąć do wiadomości. Przecież nawet wczoraj chyba Kaczyński gdzieś tam przypierany przez dziennikarzy powiedział, że to oni powinni rządzić, bo oni wygrali wybory. No więc zupełnie nie biorą pod uwagę, że ponad 11 milionów Polaków, 4 miliony więcej niż głosujących na PiS, no pokazało im czerwoną kartkę. Nie są w stanie się z tym pogodzić i to powoduje nie tylko agresję i zachowania, które no kompletnie nie licują z godnością posłów, ale także jakieś dziwaczne wypowiedzi. To jest jeden z przykładów, że mimo że wszyscy widzieli, to pan prezes twierdzi, że to jest manipulacja. Wygraliśmy wybory, więc powinniśmy rządzić. A poza tym używają słowa, oni generalnie odwracają znaczenia słów. Oni dzisiaj się powołują na konstytucję, oni mówią o demokracji, o zamachu stanu, o stanie wojennym i tak dalej, i tak dalej. Więc ja to określam jako stan taki, jak ktoś dostanie no, cios taki pałką w głowę, to jest zamroczony i to jest chyba taki stan zamroczenia.
Mm-hmm. Banda złodziei przerażonych Pegasusem, tak was, czyli obóz władzy, nazwał wczoraj Jarosław Kaczyński. Czy pan się czuje urażony tymi słowami?
Nie, ja się w ogóle nie czuję urażony żadnymi słowami Kaczyńskiego, bo to jest nieszczęśliwy człowiek. To jest, ja w pewnym sensie podkreślam, mi go żal. No jest to polityk, więc ponosi odpowiedzialność za swoje działania, ale z drugiej strony, jak patrzę na niego, na jego taką bezradność, na to, jak mu trzeba szalik poprawiać, otrzepywać mu ten garnitur i jednocześnie od jego słowa zależy to, co zrobią pozostali, można powiedzieć, byt tej partii, no to w sumie czasami człowiekowi się tak po ludzku robi żal. Ale jedyne, co mogę zaproponować, co mi przychodzi do głowy, to, żeby naprawdę jak najszybciej udał się już na emeryturę. On pobiera emeryturę, ale niech się uda na taką emeryturę definitywną. Być może inni będą inaczej do tego podchodzić.
Mówi pan, że posłowie, politycy PiSu są w stanie takiego zamroczenia związanego z utratą władzy. A co się dzieje w kuluarach parlamentu? Co pan obserwuje? Jak oni się zachowują? Czy jest jakaś różnica pomiędzy tym, co było przed wyborami, a po?
No tam są różne osoby, różne charaktery. Są tacy wojownicy, którzy również w kuluarach wygrażają i miotają jakieś obelgi.
Pan, wobec pana też?
Nie, wobec mnie nie. Ja się głównie poruszam w Senacie, więc tam w ogóle sytuacja jest inna.
Spokojnie.
Senatorowie, trzeba powiedzieć, że senatorowie PiSu to są w zdecydowanej większości ludzie o dużym doświadczeniu politycznym. Oni już są wielokrotnie wybierani. Bardzo często o pewnej klasie zawodowej oni mają, tam są profesorowie, lekarze, adwokaci i oni, aczkolwiek reprezentują oczywiście poglądy PiSu, to tak w skrytości ducha cierpią z tego powodu, co się dzieje, i oczywiście z ich strony żadnej agresji nie ma. Natomiast wiem z rozmów z kolegami i koleżankami z Sejmu, że jak powiadam, niektórzy w dalszym ciągu się awanturują tam gdzieś na korytarzu, inni się przemykają cichutko, jeszcze inni gdzieś tam, ale nieliczni, którzy są w stanie porozmawiać z politykami opozycji, po cichu przyznają, że to wszystko idzie w złym kierunku i że to nie tak miało być. No, generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że po prostu tam cały czas obowiązuje taki strach przed powiedzeniem. Król jest nagi. Może ktoś to wreszcie tam powie, że Jarosław Kaczyński wyprowadził tę partię na manowce i szkodzi jej i szkodzi Polsce. Na razie takiego odważnego nie ma.
No, wcześniej zapewnił jej 8 lat rządów takich, nazwijmy to, jakby to ująć, autokratycznych, więc to był jednak duży sukces.
Z całą pewnością autokratycznych zapewnił, tylko no i co z tego, że zapewnił, kiedy dzisiaj sytuacja jest taka, że wszyscy ci wybrańcy i pieszczochy tej władzy tracą posady, tracą często źródło utrzymania, a być może część z nich stanie przed prokuratorem. Przecież ja pamiętam, no ja mam staż w tej chwili chyba najdłuższy parlamentarny ze wszystkich parlamentarzystów i pamiętam różne sytuacje. Byłem i w opozycji, byłem w rządzie, byłem w ekipie rządzącej, czy w większości parlamentarnej. I kiedy zmieniały się rządy, traciło się władzę, to oczywiście było przykre, jak najbardziej. Ale to nie była jakaś tragedia. To nie było takie poczucie, że no strasznie zmarnowaliśmy życie. Ten nasz lider no po prostu nas oszukał i tak dalej. Czegoś takiego nie było. Natomiast tutaj jest. No i co z tego, że 8 lat, że tak powiem, pławili się w dostatku i w takim poczuciu, że Polska jest ich, kiedy w tej chwili tracą wszystko. To jest, nawet trudno to wyobrazić, ale to musi być rzeczywiście niezwykle wstrząsające dla nich.
Pomijając już tych, którzy mogą stanąć przed prokuratorem, nie wierzy pan, że ci ze spółek Skarbu Państwa odnajdą się na wolnym rynku?
Być może niektórzy z nich tak, nie przekreślam wszystkich, ale generalnie rzecz biorąc, oni są skażeni tym takim służalczym stosunkiem do polityków, do partii rządzącej, do PiS-u konkretnie. Nawet jeżeli któryś z nich orientował się w tej branży, w której pracował, w firmie, którą zarządzał, no to jednocześnie wykonywał polecenia polityczne, zatrudniał ludzi niekompetentnych, ale krewnych i znajomych królika, wydawał pieniądze na różne cele, które absolutnie nie były związane z funkcjonowaniem firmy, różnego rodzaju fundacje poselskie czy inne, ale w każdym razie związane z partią rządzącą, jakieś billboardy, które miały pomóc w wyborach czy w referendum i tak dalej. Więc oni mają taki ciężar na plecach i on jest znany na rynku, więc nawet podkreślam, wielu z nich było niekompetentnych, ale nawet ci kompetentni będą mieli problem.
Tymczasem rusza komisja śledcza do spraw Pegasusa i Gazeta.pl informuje, że w parlamencie krąży lista posłów PiS, którzy mieli być atakowani tą cyberbronią przez służby specjalne nadzorowane przez panów Kamińskiego i Wąsika. I na tej liście są takie nazwiska jak Adam Bielan, Marek Kuchciński, Ryszard Terlecki. Czy uważa pan ten scenariusz za wiarygodny, czy według pana to jest tylko taka pogłoska?
No nie mogę tego całkowicie wykluczyć, dlatego że Kamiński i Wąsik to byli ludzie, którzy uwielbiali podsłuchiwać i podglądać. No wręcz uważali, że to jest sens pracy CBA, że to na tym polega. I jeżeli na przykład dochodzili do wniosku, albo na przykład usłyszeli od prezesa, czy od kogokolwiek innego, że taki czy inny polityk PiS-u jest niepewny, zdaje się, że on tam knuje z opozycją, to oni mogli chcieć się przypodobać prezesowi, gdzieś go tam trochę popodsłuchiwać, poprzyglądać się, bo być może coś znajdą. A jak znajdą, no to przyjdą do prezesa i udowodnią swoją przydatność. Także nie mogę tego wykluczyć. No, mam nadzieję, że nie tylko ta komisja, ale przede wszystkim organa władzy, które przecież w tej chwili mają dostęp do różnego rodzaju materiałów, że wyświetlą te sprawy do końca. Tak przy okazji, no, Kamiński i Wąsik zostali określeni przez pana prezydenta jako ludzie kryształowi. Dwa kryształy. No więc te kryształy nie tylko popełniły przestępstwo w sprawie Lepera, ale oni niszczyli ludzi. Pani Weronika Marczuk i pan Seredyński, to była ich akcja, która no, może nie zniszczyła do końca ich życia, chociaż można powiedzieć, że tak, dlatego że no musieli po prostu zrezygnować ze swojej kariery zawodowej na skutek tych oskarżeń. Słynna sprawa z willą rzekomo Kwaśniewskich, sprawy no innych jeszcze tam pozgłaszali się w tej chwili ludzie, którzy pokazywali, w jaki sposób CBA podchodziło do nich, jak ich śledziło, jak publicznie ich napiętnowano. Sprawa Pegasusa, która będzie jeszcze wyświetlona, ona ich też obciąża i to bardzo silnie. Więc to są, znaczy, to, jeżeli to są kryształy, to fałszywe.
Mm-hmm. No i jeżeli mówimy o odpowiedzialności za Pegasusa, to nie można nie wspomnieć o Zbigniewie Ziobrze, byłym ministrze sprawiedliwości i prokuratorze generalnym z rządu PiS. No i on zniknął z życia publicznego, jak twierdzą członkowie jego partii, z powodu poważnej choroby. Natomiast wcześniej, na początku Sejmu 10 kadencji, zdążył wyjść na mównicę i wykrzyczeć: mam nadzieję, że nie okażecie się fujarami. Tymi słowami zwrócił się do nowej władzy. Oczywiście w kontekście ewentualnego rozliczenia go. Czy pan wierzy w to, że Zbigniew Ziobro stanie przed komisją śledczą do spraw Pegasusa i przed innymi komisjami? Niekoniecznie dosłownie, może to te komisje przyjadą się do niego. Ale czy wierzy pan, że w jakiś sposób będzie musiał odpowiedzieć za to, co robił?
No, z Ziobrą jest mniej więcej taki problem jak z Kaczyńskim. To znaczy Ziobro bardzo starannie unikał podpisywania czegokolwiek, co w przyszłości mogłoby go zaprowadzić na ławę oskarżonych. Tam jego zastępcy podpisywali albo dyrektorzy. On sam unikał, ale być może jednak gdzieś czegoś nie dopatrzył. I wtedy na pewno od ręki sprawiedliwości się nie wywinie. Słynny Fundusz Sprawiedliwości, który finansował całą masę wydatków, które kompletnie nie były związane z celami, dla których ten fundusz został powołany, w tym między innymi sfinansował zakup urządzenia Pegasus, co było jawnym złamaniem prawa. No tam pan wiceminister Woś kierował tym wszystkim. I prawdopodobnie jego podpis tam jest, albo nawet dyrektora departamentu, który był odpowiedzialny za ten fundusz. Ziobro to bardzo cwany gość, więc na pewno się będzie wywijał. No, jeśli chodzi o stanięcie przed komisją śledczą, no on w tej chwili jest na leczeniu. Ja znam oczywiście te pogłoski, że to nieprawda, że on się ukrywa i tak dalej, ale nie chcę ich powielać. Wydaje mi się, że jest prawdopodobne jednak, że on jest chory. I w związku z tym trudno powiedzieć, kiedy on będzie mógł stanąć, czy w ogóle będzie mógł stanąć przed tą komisją, ale powiem tak, że jest dostatecznie dużo zdrowych i obecnych polityków PiS-u, którzy mają coś na sumieniu w sprawach i Pegasusa, i Funduszu Sprawiedliwości. No i wreszcie trzeba pamiętać, że w tej chwili CBA jest kierowane już przez kogoś innego, przez osobę, która ma dostęp do wszelkich danych. I mam nadzieję, że ona przede wszystkim pokaże całe to wnętrze tej stajni Augiasza, która tam powstała.
I na koniec pytanie z zupełnie innej dziedziny. Czy nie działacie państwo zbyt powolnie w sprawie Trybunału Julii Przyłębskiej? Bo on dowozi wyroki szybciej, niż się zamawia pizzę. No, jest to już kompletnie groteskowe. Czy państwo nie jesteście trochę spóźnieni? Wiem, że jeszcze 2 miesiące nawet nie działacie, ale mimo wszystko to chyba jedna z najważniejszych spraw, najpilniejszych.
No oczywiście PiS zniszczył, zdeformował, wypaczył właściwie cały aparat sprawiedliwości z Trybunałem Konstytucyjnym na czele, ale też i uzdrowienie tego Trybunału jest najtrudniejsze. Wiem, że niektórzy oczekują, że Sejm podejmie jakieś szybkie uchwały, no ale zastanówmy się chwilę. Powiedzmy sobie, że Sejm podejmie uchwałę, która unieważni te 3 uchwały, które wybrały 8 lat temu 3 sędziów, 3 osoby, na stanowiska sędziowskie w Trybunale, które były już obsadzone przez wcześniej wybranych sędziów.
Tak zwanych dublerów.
Tak zwanych dublerów, czyli no, teoretycznie tutaj można w ten sposób postąpić, że jedna uchwała Sejmu znosi, unieważnia inną uchwałę Sejmu. No tyle tylko, że tych trzech sędziów odwołanych w ten sposób, oni przecież nie wyjdą z tego Trybunału. My tam nie poślemy przecież policji, żeby ich na siłę wyciągała, bo to wielkiego sensu nie ma. Ci, których wybierzemy, albo ci trzej, którzy oczekują i my ich skierujemy do prezydenta, żeby ich zaprzysiągł, to prezydent oczywiście odmówi. Więc ten stan zawieszenia będzie trwał w dalszym ciągu. Wydaje mi się, że raczej trzeba pójść inną drogą, mianowicie raczej pójść drogą uchwały, która będzie wskazywała na wszystkie wady tego Trybunału. To nie jest tylko tych trzech. To jest także pani Pawłowicz i pan Piotrowski, którzy zostali wybrani też niezgodnie z prawem, bo przepisy mówiły o wieku emerytalnym. Oni wtedy przekroczyli ten wiek emerytalny, a mimo to zostali wybrani. Wreszcie pani Przyłębska, która jest bezprawnie prezesem tego Trybunału nie tylko od roku, kiedy jej się kadencja skończyła, ale od samego początku, ponieważ ona została powołana przez prezydenta niezgodnie z ustawą. Nie było uchwały zgromadzenia sędziów. Więc uchwała sejmowa może to wszystko podsumować, może wezwać do naprawy, trzeba przedstawić propozycję, musi być pozytywna propozycja, jak uzdrowić. No, gdyby się okazało, że nic to nie daje, to znaczy państwo w Trybunale zabarykadowało się i nie, ani myśli zrezygnować, że pan prezydent i PiS ani myśli podjąć działania wspólne celem uzdrowienia, no to wtedy trzeba się zastanowić, czy wyroki tego Trybunału w ogóle mogą być traktowane jako część obrotu prawnego.
Czyli stoimy przed perspektywą, że nie ma Trybunału.
No jego faktycznie już teraz nie ma. On formalnie istnieje, ale faktycznie co i raz albo zajmuje się czymś, do czego nie ma uprawnień w ogóle, albo w składzie, w którym znajdują się dublerzy, no albo na końcu w każdym innym składzie, który jest wyznaczony przez panią prezes, która nie jest prezesem.
Marek Borowski, marszałek Sejmu w latach 2001-2004 i senator z Warszawy, był gościem rozmowy Dnia na temat. Bardzo dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję bardzo.
A z państwem żegna się Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.